No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym, historiowym, chociaż niekoniecznie może wieczornym, bo tego pewnie słuchacie o różnych porach dnia i nocy, ale w kolejnych potłuczonych historiach. Kochani, zanim do historii oczywiście właściwej, jak zawsze kilka komentarzy, czyli mini historii. Dzisiaj niektóre bardzo poważne sprawy, niby tylko parę zdań. A zobaczcie, ile da się przekazać, nie? W paru zdaniach. Ewa pisze tak. Te historie tak bardzo uczą pokory. Za dużo energii tracę na złość i żal, a za mało doceniam prostą codzienność. Dziękuję Ewie za te historie. To jest bardzo mądra uwaga. Tyle tracimy energii na złość i żal. Zamiast patrzeć na naszą codzienność, ona nie jest czasem łatwa, ale dostrzeganie wszystkich najlepszych, nawet najdrobniejszych rzeczy, to jest wielka życiowa sztuka. Kolejny komentarz od Revanshan, tak się chyba ktoś nazywa. Pierwszy raz popłakałem się przy jakiejś historii. Sam choruję na depresję i nerwicę od ponad 20 lat. Mam 28, niedługo 29 i wiem, jaka to ciężka choroba. Szczególnie, że obecnie mam poważne zaostrzenie. Dziękuję za tą historię. Była mi niesamowicie potrzebna. Serdecznie Cię pozdrawiam. Nie wiem, jak masz na imię, ale serdecznie Cię pozdrawiam. Trzymaj się, nie dawaj się. Przejdziesz przez to. Pan Bóg jest z Tobą. Zresztą, kochani, jak Wy wszyscy, bo tych komentarzy o tych, że też cierpicie na różnego rodzaju albo właśnie depresję, albo inne zaburzenia związane z Waszą psychiką. Kochani, bardzo Was ściskam, bardzo Wam kibicuję, bardzo Was wspieram. Święta Sowa z kolei pisze tak. Historia o mnie. No właśnie, kolejna historia o kimś. To ja właśnie sobie uświadomiłem, co mnie czeka, jak nie szukam pomocy. Staram się wołać i krzyczeć, ale to jest mój krzyk w środku mnie. Na zewnątrz uśmiech i ciągłe udawanie, że jest okej. Dziś nawet usiadłem na łóżku w sypialni obok żony i milczałem, myśląc, że jakoś się mną zainteresuje, że zapyta, czy jest okej. Jej reakcja mnie zmroziła. Wyjdź, bo się ciebie boję. Jesteś taki dziwny. Kochany, nie wiem, jak masz na imię, ale chciałbym Cię bardzo zachęcić do tego, żebyś nie robił tego, co robisz. Ja, broń Boże, nie oceniam Cię, ale to nie jest sposób. To, że będziesz milczał i będziesz oczekiwał, że ktoś się domyśli, nie rób tego. Tak jak sam piszesz, jeżeli w środku jest krzyk, a na zewnątrz się uśmiechasz i udajesz, że jest okej, to nie wolno Ci oczekiwać, że ludzie i tak się domyślą. Mów o tym. Usiądź ze swoją żoną. Opowiedz jej, nie oczywiście o tym, że nie zauważa Cię, tylko opowiedz jej, co przeżywasz. Nie czekaj, aż się domyśli. Proszę Cię. To nie jest dobry sposób działania. To nie jest dobry mechanizm. Sowo święta, proszę Cię. Do działania, do mówienia. Odkryj to, co się w Tobie dzieje, żeby rzeczywiście poszukać pomocy. Beatka z kolei pisze tak. Ojcze, dziękuję za wszystko. To mój pierwszy komentarz, choć jestem na languście od ponad 10 lat. Ciągle czuję się, że jestem zbyt mała i grzeszna, żeby cokolwiek napisać. Co ty w ogóle gadasz, Beatko? Moja historia jest tak bardzo potłuczona, poplątana i tragiczna i długa, że raczej nie nadaje się do napisania. Ale dziękuję za każde twoje błogosławieństwo, bo udzieliłeś mi już kilku. Staram się być w każdym dostępnym mi miejscu, gdzie głosisz. Byłam w Kluczborku, w Opolu, w Brzegu. To moje tereny i tam też widzieliśmy się. Jestem, bo orasz mi serce, a ja tego potrzebuję. Dziś kolejny raz jestem na dnie. Powiedziałeś, że moje imię to znaczy błogosławiona. W dniu, w którym po takim długim czasie otrzymałam łaskę przyjęcia Jezusa do serca, zrodziłam się na nowo wtedy, Ojcze, i zniszczyłam to. Tak bardzo się boję, że Jezus mi nie wybaczy. Co ty gadasz, Beatko? Tak bardzo go potrzebuję. Do zobaczenia, mam nadzieję, w Łodzi, bo w Gdańsku i w Krakowie byłam, za co dziękuję dobremu Bogu, Tobie i ludziom, z którymi byłam. Ojciec, proszę, wspomnij choć raz w modlitwie Beata. Beata, wybij sobie z głowy te wszystkie myśli, że jesteś zbyt mała, zbyt grzeszna, że Pan Jezus ci nie wybaczy w ogóle. Co to za gadanie? Oczywiście, że tak. Idź do Niego, nie uczekaj. Najgorsze, co robimy, kochani, to kiedy trwamy z dala od Niego. Do Niego trzeba natychmiast iść i dawać Mu wszystko, żeby On nas wyprowadzał na prostą. I kochani, jeszcze jeden komentarz od Joanny. Dziękuję za te HP. Właśnie siedzę przy łóżku mojej mamy, wsłuchuję się w jej oddech i czekam, aż przyjdzie siostra śmierć. Tak trudno jest pozwolić jej odejść, tak trudno wszystko zrozumieć. Zostanie ogromna pustka. Proszę o modlitwę Asia. Asiu, jaka pustka? Twoja mama pójdzie w najlepsze możliwe ręce, niedługo się zobaczycie. Wiem, że oczywiście po ludzku to trudne, ale Asiu, nie myśl nigdy tak, że to jakaś pustka. Nie. Ilekroć będziesz przy Panu Bogu, będziesz przy niej, a niedługo i tak się zobaczycie. Koniec, zobaczcie, wystarczy parę słów, a jakie wielkie historie, nie? Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze. Jak zawsze dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie, za to, że możemy się spotykać. Kochani, zróbmy czołóweczkę i potem do właściwej historii. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Rebece, co 1000 adopcji miała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam w części poczołówkowej naszego spotkania i naszego podcastu. Zapraszam na bardzo piękną historię. Proszę, posłuchajcie. Powinnam chyba zacząć od tego, tak zaczyna się wiadomość do mnie, że jestem protestantką, więc niech mi ojciec wybaczy, jeśli popełnię jakiś nietakt. Co to w ogóle za gadanina, Rebeka? Jesteś moją siostrą w wierze. Jesteś siostrą, która wierzy w tego samego Pana Jezusa. Jaki nietakt? Boże, błagam, skończmy z tymi głupotami, jakieś nietakty między, o matko. Skąd urodzona protestantka pisze do ojca Szustaka? Kiedyś jeden z pacjentów pokazał mi ojca osoby i nie ukrywam, mimo jakichś tam różnic teologicznych, blisko mi sercem do postrzegania Boga w taki sposób, w jaki ojciec o nim mówi. Jako żywego i chcącego szczerej relacji Boga, a nie tego, który ma obowiązek spełniać nasze życzenia. Dlaczego od tego zaczynam? Wyjaśni się już za chwilę. Kochana w ogóle Rebeko, o mnie często mówią, że jestem protestant, że w ogóle nie powinienem być w kościele katolickim, że jestem po prostu zakała i heretyk, więc spoko, jakoś się odnajdziemy. Tak, pewnie jakieś rzeczy nas różnią, ale czy to powinno sprawiać, że nie będziemy razem w Chrystusie? No weźcie, przestańcie. Idąc od początku, czytam już historię właściwą. Dzieciństwo spędzone w kościele i w rodzinie dysfunkcyjnej emocjonalnie. Nie mam już żalu do rodziców. Wiem, że sami nie mieli lekko i dali mi i moim siostrom więcej niż sami dostali w swoich rodzinnych domach. W dorosłość wchodziłam z niskim poczuciem własnej wartości, strachem przed podejmowaniem wyzwań i przekonaniem, że zostanę, tak wiem, powiem to głośno, starą panną. Po latach szukania i sparzania się na kolejnych relacjach ułożyłam to sobie i jakoś tam przegadałam z Bogiem, że tak, skoro On ma taki plan, to okej. Będę szczęśliwa, chociaż w zakamarku serca, z przekonaniem, że ja w ogóle nie zasłużyłam na dobrego męża. No i wtedy zjawia się on. Choć do typowego rycerza było mu daleko, był tak samo poraniony emocjonalnie jak ja, udało nam się mimo to stworzyć związek. To naprawdę piękne. Jak Bóg połączył dwójkę przerażonych i pokaleczonych ludzi, i stworzył z tego coś, co dzięki niemu jest dobre. Zawsze byłam kiepska w takich tam gierkach damsko-męskich. Modliłam się, żeby ktoś po prostu przyszedł i tak prosto z mostu powiedział, czego ode mnie chce. No i on to zrobił. Serio. Bez typowego chodzenia, po prostu przyszedł któregoś dnia i powiedział, że się we mnie zakochał i że chce ze mną być i że chce ze mną ślub. Zatkało mnie na miesiąc. Co on musiał w ogóle przeżywać? Na szczęście po prawie miesiącu bezpiecznego kontaktu usiedliśmy i porozmawialiśmy szczerze. Obiecał mi, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby nam wyszło. I muszę przyznać, dotrzymuje tego danego słowa mi do dziś. Ze ślubem poszło szybko. Zaczęło się od jajecznicy. Tak, zaimponowała mojemu jeszcze wtedy nie mężowi umiejętnością zrobienia tak wykwintnego dania. Potem oczywiście związek, narzeczeństwo i ślub. Tu muszę przerwać. Rebeko, dla mnie kobieta, która potrafi robić jajecznicę, ma zasadniczo już wszystkie potrzebne przymioty do tego, żeby zostać moją żoną. Ja jajecznicę absolutnie uwielbiam. To jest jedno z moich ulubionych dań, więc jeżeli ktoś je potrafi zrobić dobrze, szczególnie tak jak ja lubię, no to w ogóle jesteśmy w domu. Więc ja rozumiem twojego męża, że wystarczyło mu twoja umiejętność robienia jajek. Całość zajęła nam niecały rok. Wiem, mogło się wydawać, że na głowę upadłam i całkowicie oszalałam, ale naprawdę byłam pewna i w tej pewności tkwie już 12 rok naszego małżeństwa. Tutaj mały off-top dla wszystkich dziewczyn, które są w relacjach, które nie wiadomo do czego prowadzą. Jak mówi mój mąż, jeśli facet jest pewny, to jest pewny. Bierze pierścionek, idzie do ojca wybranki i bierze na siebie odpowiedzialność. A jak nie jest pewny, to nie jest. I się buja bez żadnej deklaracji. No po prostu kocham tego mojego faceta. Ale to prawda, to akurat tu się zgadzam bardzo. Jak jest pewny, to pewny do roboty i brać odpowiedzialność. A jak nie, to się przecież bez sensu tak bujać. Jedziemy dalej z historią. Wydawałoby się sielankowo i wręcz aż zbyt różowo. Tu do głosu dochodzą moje traumy i przekonanie, że nie może być za dobrze w życiu. Ojcze, wiem, walczę z tym. Nie zostawiłem tego samopas, bo się zaczęło to rozrastać w którymś momencie do bardzo złych rozmiarów. Jestem też wdzięczna, że ojciec mówi wprost, że czasem oprócz Boga potrzeba nam terapii. Tego wciąż brakuje mi w kościele protestanckim, gdzie my lubimy wszystko zrzucać na Boga i tylko biernie czekać. Zaczęliśmy się starać o dziecko. Co miesiąc głaskałam się czule po brzuchu, potem płakałam, gdy okazywało się, że jednak nie. Modliłam się modlitwą świętej Anny, wylewając swoją duszę i wtedy usłyszałam jego głos. W sensie tak, jego, w sensie tego, wiecie. Poczułam namacalnie, jak obejmuje mnie ramieniem i mówi, będziesz mamą. Tak, będziesz mamą. No dobra, poszliśmy po pomoc medyczną, no bo przecież trzeba się modlić i jednocześnie działać. Diagnoza niestety zwaliła nas z nóg. Dobraliśmy się wręcz idealnie, co mam nadzieję słyszycie jako lekką ironię, bo problem okazał się być dwustronny. Oboje nie mamy żadnych szans na posiadanie dziecka w sposób naturalny. Okej, no dobra Boże, to tyle z Twoich obietnic. Co zostaje? No adopcja. Przyszła do nas naturalnie i po prostu złożyliśmy dokumenty. Po pół roku walki z systemem poznaliśmy naszego syna. Cudownego, wymodlonego, wyczekanego, idealnego. Wiem, że to jest niewytłumaczalne, ale w dzień jego urodzenia dowiedziałam się, że nie zajdę nigdy w ciążę. Naprawdę, ten sam dzień, kiedy mi lekarz powiedział, że nigdy to się nie stanie, on się właśnie tego dnia urodził. On się wtedy rodzi, daleko ode mnie, ale cały mój, cały nasz. I tak sobie żyliśmy. Lepiej, gorzej, jak to w życiu. W moim sercu wciąż liła się potrzeba. Pragnę drugiego dziecka. Nie było prosto. Mąż się bał. Musieliśmy sporo przedyskutować, przepłakać, przemodlić, ale w końcu złożyliśmy dokumenty adopcyjne do drugiego procesu. Niesieni pozytywnymi emocjami, że za pierwszym razem poszło dosyć sprawnie i szybko, więc cóż mogłoby się zadziać teraz? O my naiwni. Zmiana dyrekcji ośrodka adopcyjnego wymusiła na nas powtórne rozpoczęcie procesu. Okej, damy radę. Pani dyrektor nade wszystko kochała biurokrację. A to się nie zgadzał staż pracy, bo mąż akurat przechodził na swoją działalność, a to mieszkanie, a to, a to tamto. Cierpliwie i z łagodnością znosiliśmy kolejne kroki, bo wiemy, że po prostu trzeba przez to przejść. Na koniec okazało się, że pani stwierdziła, że ją oszukaliśmy. Tak, dostaliśmy pismo, iż poświadczyliśmy nieprawdę, bo jedno powiedzieliśmy na jednym spotkaniu, a co innego na drugim. Sęk w tym, że z tą panią się widzieliśmy tylko raz, więc fizycznie nie było takiej możliwości, żebyśmy na jednym spotkaniu coś tam powiedzieli, a na drugim coś innego, ale ona po prostu nie chciała rozmawiać i skreśliła nas jako kandydatów na rodziców. Okej, no dobra Boże. Kolejna przeszkoda, spoko, damy radę. Odwołanie, ponowne rozpatrzenie sprawy, jesteśmy znów zakwalifikowani jako rodzice adopcyjni. Ale my już wiedzieliśmy, że to koniec. Wytknęliśmy błędy przed przełożonymi dla osoby, która decydowała o tym, komu zaproponować dane dziecko. Wiem, że może to brzmi trochę instytucjonalnie i nieludzko, ale staram się skracać opowieść, na ile się tylko da, więc proszę uwierzcie mi, w tym procesie jest naprawdę cała masa serca i wyczucia pracowników ośrodka. Ale do tego wszystkiego pani kierownik po prostu nas nie polubiła. Więc musiałam się pogodzić w swoim sercu, że ten nasz syn, którego już mamy, to będzie jedynakiem, że nie będzie kolejnego. Zajęło mi to trochę czasu. Kłóciłam się z Bogiem, płakałam, szantażowałam, w końcu poddałam się i w pokorze powiedziałam, nie to, co ja chcę, niech będzie Twoja wola. Nawet jeśli boli, nawet jeśli nie rozumiem, Ty byłeś wierny swoim obietnicom przez cały czas, więc teraz ja muszę zaufać Tobie. Oddałam wszystkie rzeczy po dorastającym już synu, otworzyłam swoją firmę i żyłam dalej. Aż pewnego dnia przyszło mi do głowy, halo, nie próbowaliśmy jeszcze in vitro. Powiedziałam mężowi o tej myśli, powiedział, okej, spróbujmy. No to spróbowaliśmy. I był to dla mnie najtrudniejszy chyba czas w życiu. Nie będę się tu rozwodzić o etyce i podejściu kościoła, bo nie to jest akurat moją intencją w tym momencie. Wbrew pozorom jest to bardzo trudny proces, który wymęczył moje ciało i moją psychikę. Mimo świetnych rokowań nie wyszło z tego nic. To był ostatni element układanki, żebym mogła sobie powiedzieć: zrobiłam wszystko, co mogłam i po ludzku, i po Bożemu. Poświęciłam swoje serce, swoje ciało, swoją karierę, swoje pieniądze, a drugiego dziecka nadal brak. Więc okej, Boże, zgadzam się, idę dalej. Najbardziej bolało tylko to, że nasz syn chciał brata, modlił się o brata i ufał, że ten brat w końcu się pojawi. Jak mam teraz 5-latkowi powiedzieć, że Bóg wie lepiej, co dla nas dobre? Przybiło mnie to strasznie, bo o ile mi było trudno znieść myśl, że moja modlitwa definitywnie nie zostanie wysłuchana i wyczerpałam wszystkie możliwości, to nie miałam zielonego pojęcia, jak rozmawiać o tym z dzieckiem, które z ufnością prosi i że nie będzie mu to dane. Ale tak bardzo nie chciałam mu sprzedawać obrazu Boga, spełniacza naszych życzeń, a jednocześnie chciałam go chronić. Tak więc po raz kolejny wstałam z podłogi, poprawiłam fryzurę i poszłam do przodu. Byłam naprawdę szczęśliwa i spełniona w życiu. Miałam już rozpisane w głowie plany na przyszłość, kilka marzeń do zrealizowania i pokłady spokoju ducha. Jak już pewnie się, ojcze, domyślasz, wtedy wchodzi on, w sensie ten duży on, cały na biało. Dobra, będzie finał. Któregoś dnia dzwoni mąż i mówi, że taka i taka, tutaj padło jakieś tam imię, taka pani dzwoniła. A ja pytam, że kto? No taka pani ta z ośrodka adopcyjnego. Ja mówię, z jakiego ośrodka? Wyobraźcie sobie taką rozmowę między jedną osobą stojącą na środku ruchliwej ulicy i drugą, jadącą również ruchliwą ulicą, gdzie telefon włączony na głośnik co chwila gubi sygnał. No po prostu kabaret. O jaką panią chodzi? O jaki ośrodek? Przecież myśmy już od lat, to w ogóle się nic nie dzieje. Pojechaliśmy najpierw się zapoznać z papierami, a potem, jak się okazało, na spotkanie z dzieckiem. Po drodze powtarzałam sobie, że będę obiektywna, że jeśli nie poczuję, że to jest nasze dziecko, to powiemy sobie, że nie, że nic na siłę. Już się pogodziłam z tym, że będzie tylko jeden, że jest już dobrze, mamy siebie i tak dalej. No i wtedy zobaczyłam te oczy. Te oczy, po których widziałam, że to jest nasz syn. Nasz drugi syn. Cała ścieżka czekania na drugie dziecko trwała aż 7 lat. Nie będę nawet się zastanawiać, dlaczego Bóg chciał mnie nauczyć, czego mnie chciał nauczyć, bo to nie o to chodzi. Ja chcę nadal wiernie trwać przy Nim. Widziałam tyle dowodów Jego łaski i działania, że nie mogłabym powiedzieć, że Bóg mnie nie słuchał. Słuchał, słyszał i czekał. Tak więc żyjemy sobie nadal we czwórkę. Leczymy swoje traumy, wzrastamy, wzajemnie troszczymy się i mamy radość z patrzenia, jak nasi synowie, aktualnie w wieku 9,5 oraz 2,5, mogą budować relacje również między sobą. Starszy wie, że wymodlił brata. Trochę mi jeszcze głupio się przyznać, że gdy ja pogrzebałam moją nadzieję, on nadal w niej trwał. Teraz mówi, że się modli o siostrę. Aż się trochę lękam, że znów wymodli. Na koniec. Ojcze, mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że trzeba mówić o niepłodności i bezpłodności głośno. To problem, który dotyczy 20-25% par i będzie narastał. Nie twierdzę, że adopcja jest lekiem i rozwiązaniem dla wszystkich, pewnie nie. Zmartwionych uprzedzę. Nasze dzieci są zdrowe, nie mają faz, rozwijają się bardzo dobrze, a jak ktoś nie wie, to nawet nie podejrzewa, że nie są dziećmi urodzonymi przeze mnie w sposób biologiczny. Ale wiem na własnej skórze, jak bardzo boli, gdy pragniesz dziecka, a jego nie ma. Wszyscy ci mówią, trzeba się modlić, a ty się modlisz i nic. Czujesz się źle na każdym froncie, jako kobieta, bo nie spełniasz swojego głównego powołania oraz jako chrześcijanka, bo widocznie się źle modlisz. Szukasz winy w sobie. Zaczynasz lustrować swoje życie, gdzie popełniłaś błąd, bo przecież twoja niepłodność na pewno musi być karą. Na szczęście to już za mną. Ale wiem, że wiele kobiet przeżywa te emocje. Jeśli mam tylko możliwość, to dzielę się swoim świadectwem z potrzebującymi tego rodzaju wsparcia. Mój mąż również, bo problem dotyka oczywiście bardzo mocno również facetów. O nich nie wolno zapominać. Miało być krótko, wyszło długo, ale mam nadzieję, że z sercem i dla pokrzepienia innych serc. Ściskam, pozdrawiam po chrześcijańsku, z Bogiem. Rebeka. Kochana Rebeko, jak ja bardzo dziękuję ci za tą wiadomość. Bardzo się cieszę, że napisałaś. Bardzo się cieszę, że jesteś protestantką, chociaż nie lubię tego słowa. Lubię po prostu, że jesteś siostrą w Chrystusie. Tak, pewnie w niektóre rzeczy może trochę inaczej na nie patrzymy, ale jestem przekonany, że wszystkie fundamenty mamy takie same. Dzięki ci, że słuchasz i dzięki ci, że napisałaś. Może gdzieś się kiedyś spotkamy. Bardzo piękna jest ta historia, kochani. Taka historia o byciu mamą, która nie może być mamą, a która chce być mamą i której Pan Bóg powiedział, że będzie mamą, mimo że wszystko mówi, że nie będzie mamą. Trudno mi sobie wyobrazić, jakie to musi być trudne. Oczywiście, no, nie jestem w stanie przejść takiego procesu w głowie, kiedy są pragnienia, znaczy wiem oczywiście, co to znaczy bardzo czegoś pragnąć i nie móc tego zyskać, nie? Ale to pewnie nie jak się ma do tak niesamowitej rzeczy jak macierzyństwo, nie jak tacierzyństwo, jak rodzicielstwo po prostu, bo to dotyczy obydwoje oczywiście rodziców. Rebeko, dziękuję za taką twoją pogodę w tym wszystkim. Ja wiem, że oczywiście, kiedy to przeżywałeś, to pewnie było znacznie trudniej. Wiem, że kiedy czekaliście pewnie 7 lat, nie, na tego drugiego waszego chłopaka fantastycznego, to pewnie to były koszmarne momenty, nie? Też takiego jakiegoś godzenia się z tym, że to się nie dzieje, nie? Ale pięknie o tym piszesz, w takim powierzaniu się Panu Bogu, w takim oddawaniu tego wszystkiego Panu Bogu, w pozwoleniu mu, żeby prowadził. Kochani, mówiłem wam już tysiące razy i będę wam to powtarzał setki tysięcy razy. Rodzicielstwo to cielesne. To jest żadne rodzicielstwo. I nie chodzi mi oczywiście o to, że ja je, wiecie, próbuję zdeprecjonować, czy powiedzieć, że nie jest czymś pięknym i ważnym, ale pamiętajcie, że rodzicielstwo nie dzieje się na poziomie ciała. Kochani, nie muszę wam tego tłumaczyć. Przecież znacie tysiące rodziców, którzy nie są wcale rodzicami. Znacie tysiące ojców, którzy mimo, że mają swoje, jak to mówimy, biologiczne dzieci, to nie są dla nich ojcami. Mamy na pewno tysiące matek, które mają swoje biologiczne dzieci i nie są dla nich matkami. Kochani, rodzicielstwo się dzieje w relacji, w budowaniu relacji. I to, czy ktoś ma tam więź biologiczną, czy nie, kochani, to naprawdę nie ma znaczenia, bo my wszyscy jesteśmy z jednego ojca. My wszyscy jesteśmy biologicznie połączeni, kochani. Ja wiem, że oczywiście w świecie się utarło takie coś i też to prawnie funkcjonuje i tak dalej, to jasne. Ale tak naprawdę, kochani, no my wszyscy jesteśmy rodzeństwem, jesteśmy wszyscy z jednego ojca. Więc to nie jest tak, że jak ktoś się urodził właśnie fizycznie z kogoś, to ma jakąś większą więź, nie. Ja, kochani, mogę być ojcem znacznie większym niż wielu ojców biologicznych, ale mogę też nim nie być, jeżeli nie będę budował tej relacji. Kochani, bo rodzicielstwo, jak każda miłość, bo rodzicielstwo to jest miłość, to jest relacja, to jest budowanie relacji. Bardzo mnie oczywiście wzruszyło i przypuszczam, że część z was też, ten moment taki romantyczny trochę, nie, w tej historii, kiedy ona zobaczyła te oczy jego. Ten jest nasz. I to nasz może dotyczyć każdego człowieka na świecie, kochani. To my wybieramy, kto będzie nasz. To my decydujemy, że drugi człowiek będzie nasz. Nie w tym sensie, że będzie naszą własnością oczywiście, tylko w tym sensie, że będziemy go kochać. Będzie celem naszej miłości. Będzie kierunkiem naszej miłości. Kochani, wiem, że wielu z was to przeżywa. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, jakie to może być ciężkie pewnie momentami. Róbcie wszystko, co możliwe. Nie zatrzymujcie się tylko na tym biologicznym rodzicielstwie, kochani. Wiele dzieciaków czeka na rodziców. Tak jak napisała oczywiście Rebeka, pewnie to nie jest rozwiązanie dla wszystkich, jak zdaję sobie z tego sprawę. Nie próbuję wam, broń Boże, powiedzieć, że każdy musi. Ale tyle dzieciaków czeka na ramiona, czeka na pomoc, czeka na miłość, czeka na to, żeby ktoś się wziął do swojego domu, żeby mu uczynił dom. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie. Jestem przekonany, że... Zobaczcie, zresztą, no to jest coś, co Pan Jezus znał, nie? On miał tatę adoptowanego i on był adoptowanym synem swojego taty świętego Józefa. Pan Jezus jest dzieckiem adoptowanym, moi drodzy. No czy to można już bardziej coś tutaj pokazywać? Zobaczcie, że w świętej rodzinie mamy jedną relację naturalną, nie? No bo Maryja urodziła Pana Jezusa i mamy drugą rodzicielską relację adoptowaną. To jest tak, jakby Pan Bóg chciał pokazać. Zobaczcie, w świętej rodzinie są te dwa typy i one są obydwa tak samo ważne, tak samo piękne, tak samo potrzebne. To jest niesamowite w ogóle, że święta rodzina to jest właśnie taka złożona rodzina z rodzica naturalnego i z rodzica adoptowanego. Jakie to jest piękne. Rebeko, mężu Rebeki, chłopaki, bardzo was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziecie w tej rodzinie wzrastać pięknie, dobrze, w Bożym błogosławieństwie, chociaż nie mam lęku o to, bo jak widzę, jak o tym piszesz, Rebeka, jak piszesz o swojej bliskości z Bogiem, to nic więcej nie potrzeba. Tu jest dokładne sedno, a ty to sedno robisz. Tak, zawsze można dalej, bardziej, mocniej, głębiej i tak dalej. Ale rób to, a wtedy wszystko będzie tak, jak trzeba. A może się jeszcze siostra pojawi. Dlaczego nie? Skoro mały się modli o siostrę. Pan Bóg takich małych to lubi słuchać. Więc może i tak. Gdyby tak było, daj znać, proszę. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj. Mam dla was jedną, no chyba smutną wiadomość. Przypuszczam, że dla części z was, kochani, za tydzień w niedzielę ostatnie historie potłuczone. W sensie nie ostatnie w ogóle, proszę się nie martwić, ale ostatnie przed przerwą. Będzie, kochani, przerwa na adwent, dlatego że w adwencie w niedzielę dojdą jeszcze rekolekcje adwentowe, w sensie będziemy mieli takie spotkania 3 razy w tygodniu adwentowe, no już za dużo by tego było, bo tych filmów w niedzielę już byłoby po prostu nie do wytrzymania, nie? Bo to byłyby CNN-y, dobranocka, zasypiaki, rekolekcje i jeszcze ten, to już nie, to już byłaby przesada. Więc kochani, w niedzielę w adwencie nie będzie historii potłuczonych. Za tydzień oczywiście ostatnie jeszcze będą, bo jeszcze nie ma adwentu za tydzień, więc za tydzień się słyszymy. Natomiast one potem wrócą, kochani, po świętach Bożego Narodzenia, prawdopodobnie dokładnie 1 stycznia, bo tak to wypada, bo niedziela to już jest Wigilia, więc no chyba, że w Wigilię zrobimy jakieś historie. Tego nie wiem jeszcze, nie obiecuję. Ale na pewno 1 stycznia już się pojawią, więc będzie miesiąc przerwy. No jakoś dacie radę, proszę mnie tu nie płakać. Teraz bardzo długo nie było żadnej przerwy, więc tym bardziej się należy. Kochani. Aha, no i jeszcze jak zawsze zaproszonko, bo tak zawsze myślę, jak to nagrywam, gdzie ja tam jestem. Dzisiaj niedziela, jestem dzisiaj w Katowicach. Dzisiaj w samą niedzielę mam konferencję w katedrze katowickiej, chyba o 19:00. Jeszcze jest czas, jeżeli ktoś tego słucha o 17:00, a akurat jest w Katosach, to zapraszam. A od jutra do środy dalej jestem w Katowicach, tylko w innej parafii, na Nikiszowcu gdzieś jestem i tam mam rekolekcję przez 3 wieczory. Jeśli ktoś na Śląsku, to was zapraszam serdecznie do spotkania, do posłuchania Słowa Bożego. Kochani, tyle to by było chyba w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko i zawsze kochajcie Boga. Ściskam was, dziękuję za wasz czas, dziękuję za spotkanie. Miejcie się pięknie, niech wam Pan Bóg błogosławi. I do usłyszenia za tydzień w kolejnej potłuczonej historii. Z Bogiem, wszystkiego pięknego.